Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papież poprosił o modlitwę za misjonarzy oraz o pokój w Jerozolimie.
Rozpoczniemy relację z audiencji ogólnej. Przedstawimy problematykę kolejnego dnia obrad Synodu Biskupów na temat Eucharystii.
W Krakowie spotkali się wyżsi przełożeni zakonów męskich.
Na ten temat rozmawiać będziemy z księdzem Dariuszem Kowalczykiem.
Powiemy także o żydowskich obchodach Jom Kippur, sądnego dnia.
12 października witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Modlitwa, aby Jerozolima była rzeczywiście miastem pokoju, towarzyszyła papieskiej audiencji ogólnej. Benedykt XVI w katechezie streszczonej w kilku językach rozważał psalm 122, hymn na cześć tego miasta, którego centrum stanowiła świątynia, uznawana przez prawo Izraela za jedyne sanktuarium Bożej obecności.
Jest to miasto gęsto i ściśle zabudowane, symbol bezpieczeństwa i trwałości. W nim znajdują się trony sędziowskie króla Dawida, jeszcze jeden znak obecności Boga. Psalmista wyraża radość, jaką odczuwa pielgrzym, wpierw, gdy podejmuje zaproszenie, by wstąpił do domu Pana i potem, gdy zachwycony staje u bram miasta. Psalm kończy się życzeniem pokoju, szalom, które nawiązuje do hebrajskiej nazwy Jerozolimy, Jerusalaim, miasto pokoju. Jest to prorockie życzenie wybiegające ku czasom mesjańskim.
Wyjątkowo liczny napływ pielgrzymów na audiencję spowodował wyłączenie z regularnego ruchu głównej ulicy prowadzącej na plac Świętego Piotra, Via della Conciliazione. Wśród ponad 60 tysięcy wiernych było 2,5 tysiąca Polaków, których papież poprosił o modlitwę za misjonarzy.
Dzisiaj w Polsce jest obchodzone wspomnienie liturgicznie błogosławionego Jana Bezima, misjonarza na Madagaskarze, który z miłości do Chrystusa poświęcił swoje życie trędowatym. Za jego wstawnictwem prośmy Boga o nowe powołania misyjne. Niech Bóg wam błogosławi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Marcin Szynkiewicz
i Ania Szynkiewicz.
Jesteśmy dwutygodniowym małżeństwem i przyjechaliśmy zawierzyć nasze małżeństwo Ojcu Świętemu i podziękować za to wszystko, co nas spotkało do tej pory.
Marek Wojciechowski, dyrektor integracyjnego gimnazjum nr 7 z Leszna. Przyjechaliśmy, żeby odwiedzić grób Ojca Świętego z tego tytułu, że jesteśmy szkołą o imieniu Jana Pawła II. Byliśmy u grobu wczoraj, przeżyliśmy to spotkanie bardzo. Mieliśmy przygotowaną specjalną modlitwę o jego rychłą beatyfikację, a później kanonizację.
Jan Kleczyński. Jesteśmy szczęśliwi, że Benedykt XVI został papieżem. Jest bardzo ciepłym człowiekiem.
Michał Wrociński. Jest to wspaniały papież, jest bardzo dobrym papieżem dla nas, dla Polaków. Myśli o nas.
Znając historię współpracy Jana Pawła II z obecnym Ojcem Świętym, myślę, że to będzie naprawdę skuteczny kontynuator dzieła Jana Pawła II.
Mogłeś jakaś sprawa. Miałam okazję śpiewać dla Ojca Świętego, a teraz przyjechałam się z Nim pożegnać. Chciałabym, żeby ta audiencja dała mi wiarę, siłę, żebym była pełna energii, entuzjazmu, miłości.
Dzisiejsze obrady Synodu Biskupów toczyły się w ramach dwóch kongregacji generalnych. Program pierwszej z nich objął dalszą dyskusję uczestników zgromadzenia synodalnego, w której wzięli udział m.in. biskupi Zbigniew Kiernikowski i Zygmunt Zimowski. Na drugiej sesji relację po zakończeniu dyskusji wygłosił relator generalny Synodu kardynał Angelo Scola.
Pierwszym mówcą przedpołudniowej sesji był kardynał Janis Pujat z Łotwy. Zwrócił uwagę na konieczność umieszczania tabernakulum w ołtarzu głównym kościołów i potrzebę uwrażliwienia wiernych na znaczenie spowiedzi indywidualnej. Arcybiskup Jean-Pierre Coutois z Wybrzeża Kości Słoniowej podkreślił natomiast znaczenie apostolatu biblijnego otwarcia ludzkich serc na Pismo Święte. Zaproponował, by tematem kolejnego zgromadzenia Synodu Biskupów była właśnie Biblia.
O niszczących dla wiary konsekwencjach nadużyć w sprawowaniu Eucharystii mówił następnie arcybiskup Oswald Gomis ze Sri Lanki. Hierarcha wskazał na konieczność dostosowania liturgii do kultur lokalnych. Jego zdaniem synod powinien się też odnieść do dostrzegalnych w chrześcijaństwie postaw fundamentalistycznych.
Przeciwko zniesieniu obowiązkowego celibatu duchownych wypowiedział się kardynał George Pell z Sydney. Uważa on, że synod powinien jasno określić kryteria, w których wolno sprawować, zwłaszcza w niedzielę, nabożeństwa z rozdzielaniem komunii bez udziału kapłana. Kościół potrzebuje katechezy o naturze Eucharystii oraz roli, jaką odgrywa w niej posługa kapłańska. Do jakiego stopnia regularne celebracje nabożeństw komunijnych niedziela po niedzieli są rozwojem, a do jakiego wypaczeniem, protestantyzacją, która może doprowadzić do zamętu nawet u osób regularnie chodzących do kościoła, pytał kardynał Pell.
Wstrząsające świadectwo męczenników przekazał biskup Banialuki Franjo Komarica. Podczas ostatniej wojny w Bośni w latach 90. połowa tamtejszych katolików musiała uciekać z kraju i większość z nich dotąd nie wróciła. 2/3 wiernych diecezji Banialuki straciło życie, w tym 1/5 proboszczów. Biskup Komarica mówił o swej diecezji jako kościele ukrzyżowanym, wciąż mającym nadzieję, że tak wiele ofiar zaowocuje kiedyś pełnym pojednaniem i przyczyni się do trwałego pokoju na tych terenach.
Świadectwo zdecydowanej mniejszości przytoczył też biskup tureckiej Anatolii, Luigi Padoveze. W Tarsie, mieście skąd pochodził apostoł Paweł, jedynymi chrześcijanami są obecnie 3 siostry przyjmujące pielgrzymów. Aby uczestniczyć w Eucharystii w jedynym kościele muzeum, każdorazowo muszą mieć pozwolenie władz. Analogiczna sytuacja jest w kościele muzeum w Antiochii.
Na 3 wymiary wiary chrześcijańskiej zwrócił uwagę biskup Hilka Bashi z Albanii. Zakłada ona nie tylko sprawowanie liturgii i służbę, ale również męczeństwo. Przykładem tego mogą być albańscy chrześcijanie przez lata dyskryminowani, prześladowani, więzieni i zabijani z powodu swej wiary w Chrystusa. Biskup Kabashi przypomniał, że świadkiem tych wcale nieodległych czasów prześladowań jest stojąca w porcie Vlora figura Matki Bożej. W jej wnętrzu kapłan chował dla wiernych konsekrowane hostie.
Do kryzysu antropologicznego nawiązał arcybiskup Quebecu w Kanadzie. Kardynał Mark Wille zauważył, że u jego podstaw leży rozbicie więzi rodzinnych i społecznych. Odpowiedzieć na ten kryzys może jedynie Eucharystia, źródło jedności. Sposobem na ewangelizację kultury jest rodzinne uczestniczenie w mszy świętej.
Odpowiedzialny za administrację dóbr Stolicy Apostolskiej kardynał Attilio Nicora wskazał na powolne zanikanie praktyki składania ofiar mszalnych oraz sprawowania Eucharystii za zmarłych. Podkreślił, że ofiara jest wyrazem nie tylko duchowego, ale również materialnego udziału w Eucharystii i przyczynia się do rozwoju miłosierdzia. W tej kwestii, podkreślił, potrzeba jednak dobrej formacji, by wierni nie myśleli, że mają do czynienia z operacją czysto komercyjną. Kardynał Nicora przypomniał, że z ofiar mszalnych wspieranych jest wiele dzieł miłosierdzia prowadzonych przez Kościół.
Na kongregacji generalnej głos zabrali także audytorzy. Brat Alvaro Rodriguez Echeverria z Kostaryki przypomniał, że Kościół wciąż na nowo musi pomagać młodzieży odnajdować utraconą nadzieję i prowadzić ją do osobistej więzi z Chrystusem. O miejscu młodzieży w Kościele mówiła też była ambasador Filipin przy Stolicy Apostolskiej. Henrietta Tambuning de Villa przyznała, że kryzys wiary i rodziny zaczyna dotykać także ten azjatycki kraj. Wskazała na potrzebę bardziej dynamicznego zaangażowania się Kościoła w duszpasterstwo całych rodzin.
Z kolei założycielka wspólnoty Wieczernik podkreśliła przemieniającą moc Eucharystii. Odkąd w naszych ośrodkach młodzież zaczęła adorować Najświętszy Sakrament, w historii wspólnoty nastąpił punkt zwrotny, mówiła siostra Renurita Silvano, dodając, że uzależniona młodzież odkryła w Eucharystii najlepsze lekarstwo.
W Krakowie zakończyło się zebranie plenarne konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich. Gremium skupia 56 zgromadzeń obecnych w Polsce. Z księdzem Dariuszem Kowalczykiem, warszawskim prowincjałem jezuitów, rozmawia Magda Dobrzyniak.
Czym jest konferencja wyższych przełożonych zakonów męskich?
Jest to grupa przełożonych wyższych, około 80-100 różnych zgromadzeń i zakonów, które są i pracują w Polsce. Wczoraj przewodniczył mszy świętej i wygłosił słowo ksiądz arcybiskup Stanisław Dziwisz, a dzisiaj gościmy na obradach biskupa Andrzeja Dzięgę. Myślę, że to 115. zebranie plenarne konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich jest dosyć ciekawe. Dlaczego? Otóż skonstatowaliśmy, że chyba dotychczas no nie w pełni wykorzystywaliśmy to ciało, jakim jesteśmy, nie w pełni korzystaliśmy z możliwości, jakie istnienie takiej konferencji nam daje, bo konferencja nie jest jedynie jakimś takim luźnym, braterskim zebraniem się przełożonych, ale konferencja na mocy dekretu erekcyjnego wydanego przez Stolicę Świętą jest kościelną osobą prawną, kolegialną na prawie papieskim, która podlega Stolicy Świętej przez Kongregację do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Powstaje pytanie, czy my jako Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich możemy zaproponować coś więcej niż jedynie spotkanie między nami takie braterskie. I nasza dyskusja idzie w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek to jak wzmocnić współpracę naszej konferencji z Konferencją Episkopatu Polski. Co zrobić, by te kontakty, współpraca między biskupami i przełożonymi zakonnymi były lepsze? Myślę, że na tym polu jest sporo do zrobienia. Czasem po prostu brak informacji. Na przykład są komisje w Konferencji Episkopatu Polski, są komisje w Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Myślę, że te komisje analogiczne powinny między sobą bardziej współpracować. Chciałoby się, żeby w takich komisjach, na przykład przy Episkopacie, zawsze była wyznaczona przez Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich jakaś osoba zakonna. I drugi kierunek naszego myślenia, dyskusji to jak usprawnić wewnętrznie nasze działanie. Pytanie, czy moglibyśmy być bardziej dynamiczni i bardziej na przykład odważni, byśmy jako konferencja też zajmowali głos w pewnych sprawach eklezjalnych, społecznych. Nie chodzi oczywiście o dublowanie konferencji episkopatu, ale uzupełnianie w jedności z biskupami tego głosu Kościoła.
Czy te cykliczne przecież spotkania mają konkretne przełożenie na konkretne życie poszczególnych wspólnot zakonnych w Polsce?
Właśnie to jest ten problem, że troszeczkę nam się wydaje, że te spotkania miały taki charakter sympozjum, to znaczy był jakiś temat, były jakieś referaty, było jakieś dzielenie się. I oczywiście każdy z uczestników przełożonych pewno jakiś tam mniejszy lub większy owoc z tego potrafił wydobyć, natomiast jest takie ogólne odczucie, że brakowało tego konkretnego przełożenia obrad Konferencji Wyższych Przełożonych na konkretne życie wspólnot zakonnych, na konkretny kształt relacji między zakonnikami a innymi częściami, że tak powiem, wspólnoty Kościoła. I to jest naszym pragnieniem, stąd ta dyskusja, by owoce były bardziej konkretne.
Jakie problemy poruszane są podczas krakowskich obrad tej konferencji?
Takie podstawowe sprawy to eklezjologia wspólnoty między biskupami a zakonnikami w oparciu o dokument, który ukazał się wiele lat temu. Mianowicie mutuę relaciones, taki dokument na temat relacji biskupów i zakonnikami. Myślę, że tutaj jest sporo do zrobienia w tym duchu, w jakim pisał Jan Paweł II w Nowym Millennium Ineuntem, mianowicie by budować tę duchowość komunii. Rozmawialiśmy o praktycznych aspektach tych relacji pomiędzy biskupami a zakonnikami, o jakimś wyzwaniu, by bardziej świadczyć o komunii pomiędzy nami. Dalej dyskutowaliśmy na temat struktur i celów tego naszego ciała, czyli Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, na temat relacji z Konferencją Episkopatu, z kościołami partykularnymi i także z instytucjami państwowymi, bo myślę, że my jako konferencja możemy również być jakimś takim organem, który reprezentuje pewną część Kościoła, zakony wobec pewnych instytucji państwowych. Też rozmawialiśmy o otwarciu się rodzin zakonnych na zewnątrz w posłudze ludu Bożemu poprzez ewangelizację, solidarność, kulturę i ożywienie życia konsekrowanego. To te tematy. Wszystko, mam nadzieję, zmierza ku temu, byśmy byli bardziej dynamiczni, bardziej świadomi jako wspólnota zakonników różnych charyzmatów, że mamy coś jako zakonnicy do powiedzenia, do zaoferowania, do powiedzenia wspólnym głosem, bo oczywiście zakony, każdy z osobna coś mówi, coś proponuje, natomiast razem jest jakby za mało tego występowania w imieniu wszystkich zakonników, w imieniu wszystkich osób konsekrowanych. Też oczywiście powstaje pytanie na temat współpracy pomiędzy zakonami męskimi a żeńskimi. To jest tutaj wciąż wielkie pole do popisu, bo jest wiele różnych problemów praktycznych i teoretycznych. Myślę, że trzeba się więcej spotykać i zauważać tę obecność kobiet w Kościele, również kobiet konsekrowanych.
Jaka jest ogólna kondycja zakonów męskich w naszym kraju?
To ciekawe, że choć nasze charyzmaty są często dosyć różne, są duże zakony, stare zakony, są te takie dosyć małe, które powstały nie tak dawno, to okazuje się, że te egzystencjalne problemy są dosyć podobne i rzeczywiście, jak mówimy o różnych konkretnych kwestiach dotyczących życia na co dzień, to rozumiemy się i tutaj możemy sobie nawzajem pomagać. Co do tendencji, ja myślę, że no cóż, cieszymy się, że w Polsce wciąż są powołania do zakonów męskich. Tutaj nie ma jakiegoś dramatycznego spadku, a niektóre zgromadzenia zakony wręcz odnotowują wzrost. Ale wszyscy mówią, że no ich współbracia na Zachodzie taki spadek często dramatyczny odnotowują. To jest taka specyfika, co będzie z życiem zakonnym na Zachodzie za ileś tam lat. Oczywiście no, zawsze jest łaska Boża i może coś się zmieni, ale gdyby tak te tendencje, które obecnie zauważamy, miały dalej trwać, no to rzeczywiście w niektórych krajach na Zachodzie życie zakonne prawie żeby zamarło. Stąd też dla nas takie wyzwanie, by czuć się odpowiedzialnym nie tylko tutaj za Polskę, ale patrzeć na potrzeby już nie tylko tych klasycznie misyjnych krajów, jak kraje w Afryce czy Azji, ale również patrzeć na kraje europejskie w duchu tego, co nazywamy nową ewangelizacją.
Z księdzem Dariuszem Kowalczykiem, warszawskim prowincjałem jezuitów, rozmawiała Magda Dobrzyniak.
Żydzi na całym świecie obchodzą Jom Kippur, czyli Sądny Dzień. Jest on najważniejszym wydarzeniem religijnym kalendarza roku żydowskiego. Dzień pojednania i pokuty przypada jutro, lecz liturgicznie rozpoczął się dzisiaj po zachodzie słońca.
Duchowość i tradycja Jom Kippur jest głęboko wpisana w tożsamość narodu żydowskiego. Do tego stopnia, że w dzisiejszym Izraelu społeczeństwie w 40% sekularyzowanym pości ponad 70%, a niewiele mniej udaje się do synagog, niekiedy ten jedyny raz w roku. Jom Kippur jest dniem zupełnego postu, który zaczyna się w Wigilię. Obowiązuje zakaz jedzenia i picia. Zakaz mycia się, zakaz namaszczania skóry, zakaz noszenia obuwia skórzanego i zakaz współżycia płciowego. Te pięć zakazów jest symbolicznym odniesieniem do pięcioksięgu. Jak mówią mędrcy, aby w pełni przyjąć Torę, należy odgrodzić duszę człowieka od ciała, to znaczy nie podać tego dnia pokarmu pięciu narządom zmysłu. Modlitwy święta Jom Kippur rozpoczynają się wieczorem w synagogach dnia poprzedniego, często specjalnie na ten dzień utworzonych w szkołach i domach kultury. Odmawiana jest modlitwa Zaka, która ma moc oczyszczania serca i przebaczenia win winowajcy i otwarcia wrót miłosierdzia. W centrum liturgii Jom Kippur znajduje się modlitwa Kol Nidrei, która unieważnia śluby i przyrzeczenia religijne. Po niej następuje ceremonia wyznania grzechów. W modlitwach wspomina się miłosierdzie Boga w historii stworzenia, grzechu Adama i kolejnych pokoleń. Liturgię Jom Kippur w synagodze zamyka wieczorna modlitwa Neila i dźwięk rogu szofar na zakończenie postu. W Izraelu tego dnia całkowicie zatrzymuje się życie publiczne i społeczne. Milkną wszystkie kanały telewizji i stacje radiowe, nie ukazują się gazety. Ustaje komunikacja publiczna i prywatna, nie pracują lotniska i handel. Czas i życie jakby zamiera, zwracając je ku obecności Boga i wieczności. Również Arabowie, obywatele państwa Izrael, respektują ten szczególny charakter sądnego dnia. Na ulice miast wyjadą tysiące dzieci na rowerach, którymi będą mogły poruszać się we wszystkich kierunkach, nieograniczone ruchem samochodów. Tylko służby bezpieczeństwa, postawione w stan najwyższej gotowości, z obawy przed zamachami palestyńskich ekstremistów, będą dyskretnie czuwały nad bezpieczeństwem pokutującego społeczeństwa. Dla Radia Watykańskiego Lucyna Montusiewicz z Ziemi Świętej.
Korespondencją z Izraela kończymy już środowe wydanie magazynu z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.